Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Polkach, które zmieniły wizerunek kobiety. Po prostu pozwoliłem sobie zacytować tytuł książki, która leży przede mną, książki pani Joanny Puchalskiej, która jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry pani.
Dzień dobry Państwu.
Zapewne słuchacze konwersatorium pamiętają już nasze rozmowy na trochę inne, pokrewne tematy. Zawsze były one historyczno-kobiece, tak można powiedzieć. I w tym nurcie pozostajemy. Ale też kontekst naszej rozmowy, poza książką, która właśnie się niedawno ukazała i która jest pretekstem do naszej rozmowy, punktem wyjścia naszej rozmowy, to jest jeszcze ten kontekst cały czas, w którym tu w konwersatorium również pozostajemy. Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Rozmawiamy o różnych ludziach niepodległości, różnych osobach, które także w tych latach starania o niepodległość, walki o niepodległość, o Polsce marzyły, pracowały dla niej czy walczyły. No i teraz mamy takiego bohatera zbiorowego z różnych pokoleń. Ten bohater tu występuje, właśnie owe Polki, które zmieniły wizerunek kobiety. W tytule są dwie dla mnie, jak na to patrzę, dynamiki. Pierwsze, mocne Polki, tak? Jest to jakiś, rozumiem, reprezentacja 10 takich ważnych postaci, które same w sobie tej jakiejś zmiany dokonywały i przez to także przyczyniały się do jakiegoś przetwarzania, tak, świata dookoła. I drugiej strony zmiana wizerunku kobiety, bo na okładce mamy panią bardzo tak, jakby powiedzieć, nowocześnie i bardzo dziarsko, sportowo wystrojoną. Rozumiem, że też gdzieś tu w tle tego całego tematu mamy dokonywane zmiany także w tym, jak kobietę się i Polkę tak postrzega, jak ona sama siebie rozumie, jak widzi swoje obowiązki, swoje sprawy. Śledzi pani te kwestie od dawien dawna, a tu w książce się to wszystko akurat nam złożyło.
Starałem się tak dobrać moje bohaterki, żeby pokazać, że właściwie w każdej epoce było możliwe takie wyjście poza szereg, ale bez łamania konwenansów i bez łamania zasad, w których przyszło żyć. Te moje kobiety, te moje Polki, to są trochę takie feministki przed feministkami, ale jak najbardziej dalekie od pojęcia feminizmu, które jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, bo są to kobiety, które nie rywalizowały z mężczyznami, ale raczej ich zastępowały, kiedy takie nastąpiły okoliczności, albo z nimi współdziałały, ale właśnie na zasadzie takiej partnerskiej. Jak się okazuje, możliwe to było nawet w XVII wieku.
No tak, mamy tutaj Elżbietę z Lubomirskich-Sieniawską, którą pani nazwała żelazną damą.
Ja ją nazwałam żelazną damą, natomiast jej biografka, profesor Bożena Popiołek, nazwała ją królową bez korony. I oba tytuły są jak najbardziej słuszne. A dlaczego tak się dzieje, to bardzo zachęcam państwa do przeczytania, bo rzeczywiście pani ta była niesamowita.
Mamy tutaj cały szereg tych dam albo żelaznych, albo niekiedy o żelaznym poczuciu obowiązku w różnych dziedzinach. Wspomnieliśmy o pani z XVII wieku, potem mamy, no wymienimy, mamy Elżbietę Drużbacką, no to jest też niesamowita postać, mało dzisiaj może pamiętana, ale ciekawym. Nawet gdy jednak wydaje się zbiory poezji z wieku XVIII, to Drużbacka, jeśli chodzi o polską poezję, jest nie do pominięcia, chociaż pewnie może nie weszła do wyobraźni szkolnej.
Natomiast życie miało równie barwne i ciekawe i też warto się o tym czegoś więcej dowiedzieć, bo wtedy wiadomo, skąd się brała tak dobra poezja i skąd się brały tak ciekawe kobiety.
Nagle przeskok, niezwykły sierżant księstwa wrocławskiego, Joanna Żubrowa. No cóż, każdy, kto się interesuje dziejami wojskowości i wojen polskich, gdzieś tam o Żubrowej słyszał, ale to też jakiś niewątpliwie przypadek zmiany wizerunku.
Mnie tutaj, ponieważ dużo na jej temat napisano, ja chciałam to zrobić troszeczkę inaczej niż to było do tej pory, więc położyłam główny nacisk na to, jak wielką krzywdę zrobił jej Wacław Gąsiorowski, który zrobił z niej jedną z bohaterek swojej powieści Huragan, ale przedstawił tam ją jako markietankę. Podczas
Niestety
ona była
z takim.
Żołnierzem. Była regularnym, dosłużyła się stopnia sierżanta, więc to jest po prostu dwa zupełnie różne światy. I przy okazji taka refleksja, potęga literatury pięknej, która przebija rzeczywistość.
Nie tak, nie jeden, nie pierwszy, nie ostatni raz, ale chwała tym, którzy przywracają sprawiedliwość postaciom historycznym.
Jej się to na pewno należy, żeby znowu została sierżantem.
Mamy tu z kolei Ewę Felińską. Pięknie znowu jej życie podsumowane, życie twarde jak brylant. To jest postać warta uwagi od razu z dwóch różnych powodów, prawda? Bo interesujemy się niewątpliwie matkami ludzi wybitnych. Tutaj mamy matkę arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętego. To bardzo ciekawe, mamy korespondencje między nimi, więc dobrze poznać tę osobę, która jest po drugiej stronie w tej korespondencji. Trochę bardziej znamy zwykle świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ale to jest osoba warta zainteresowania jakby
również,
sama w
tak,
sobie.
Również dla niej samej. Była to bardzo dobra pisarka. Poza tym była wielką patriotką. W jej życiu jest taka dziwna prawidłowość, która mnie uderzyła, że wszystko, co jej się przydarzyło, i dobre, i złe, ona potrafiła z tego wydobyć z dobra jeszcze większe dobro, a to zło na dobro obrócić. Jako przykład, zesłano ją na Syberię, a to zaowocowało wspaniałymi pamiętnikami, świetnymi opisami ludów syberyjskich, tamtejszych zwyczajów, pogody, realiów. I to była w tym czasie jedyna taka książka na rynku wydawniczym. Drugi przykład. Nawet zdradę małżeńską, bo tam z mężem były różne kłopoty w tym związku, nawet zdradę małżeńską potrafiła w jakiś sposób wykorzystać, bo później przetworzyła to w swojej powieści, ten wątek. Ale nie ma to absolutnie charakteru zemsty zdradzonej żony, tylko raczej taka próba zrozumienia tego, dlaczego tak się stało. I za to mam do niej naprawdę ogromny szacunek.
No cóż, mówi pani o tej umiejętności przetwarzania rzeczy smutnych i przykrych, także w jakiś materiał do ćwiczenia. Zresztą w tej książce pięknie ilustrowanej, to jest jedną z wartości tej książki, jest również i to, że ona zawiera mnóstwo bardzo pięknego materiału ilustracyjnego. Mamy bardzo dużo ciekawych zdjęć, pokazujących nie tylko zresztą same postacie, ale trochę poprzez te postacie, epokę, różne w tej epoce sytuacje. Rzuciło mi się w oczy zupełnie z innego rozdziału, taka karteczka, którą ktoś sobie wypisał z różnymi rzeczami, które musi ćwiczyć, i karteczka, na której na początku jest napisane, że niepowodzenie to nie jest droga do smutku, tylko właśnie droga do jakiegoś ćwiczenia, tak inaczej trochę to wyrażono, ale taki był tego sens. To jakaś jedna z mądrości życiowych, która towarzyszyła w większości chyba, jeśli nie wszystkim tym osobom, które pani wybrała do swojego wieloportretu. Idąc dalej, panią Konstancję Skirmund, mamy Emilię Szczaniecką. Emilia Szczaniecka, najdłuższa wojna pani Emilii, znowu nawiązanie i aluzja.
Do znakomitego serialu, który kilka lat temu, ładnych kilka lat temu pokazywała telewizja, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, pokazująca dzieje zaboru pruskiego i dzieje Wielkopolski. Muszę powiedzieć, że dla mnie, zajmującej się najczęściej Kresami i to wschodnimi ziemiami dawnej Rzeczpospolitej, to odkrycie tego bogactwa wielkiego dzieju, wielkiego księstwa poznańskiego i te niezwykłe historie i niezwykli ludzie i ich naprawdę godne podziwu postawy, to było dla mnie dużym odkryciem.
Inny trochę świat, zawsze trochę inny sposób reagowania, gospodarowania i
troszkę
tak dalej.
Tak, inne troszkę kresy. Inne temperamenty, trochę inne podejście do życia, większa praktyczność być może, ale też równie ciekawe i równie budujące.
Jeden z rozdziałów pani książki jest zatytułowany Obrazki świata, którego już nie ma. Mógłbym powiedzieć, w jakimś stopniu to jest tytuł, który opisuje większość tych spraw, o których tutaj jest mowa, poza tym wątkiem najgłębszym. To znaczy, no na pewno jest osobnym pytaniem, czy ten świat, który stanowią mocne, pełne swojej wartości Polki, to jest świat, którego już nie ma. Może tak nie, pewnie nie. Pewnie przesłanie pani książki jest tutaj inne, jest raczej zachętą do tego, żeby tę tradycję wzmagać i kontynuować. Mamy tutaj niezwykłe jeszcze postacie, tak już przebiegam, bo jest tutaj profesorowa Żółtowska.
Ta od tych obrazków świata, którego już nie ma.
Tak, właśnie ta od tych obrazków, ale mamy też Irenę Iłakowiczową i Wandę Boniszewską. To są świat Kowie już tej strasznej epoki, kiedy przez Polskę przeszedł już nie tylko ciemny cień zaborów, ale po prostu walec zniszczenia przez totalitaryzmy, i te dwie panie, Irena Iłakowiczowa i Wanda Boniszewska, w bardzo rozmaity sposób, można powiedzieć, bardzo odmienny, bo jedna jest, to dużo mówić, jest agentką wywiadu, a druga stygmatyczką w sowieckim więzieniu. Obie przeszły przez więzienia, obie mają doświadczenie bardzo ciężkiego traktowania, śledztwa, udręk. Tak się ta książka kończy.
Myślę, że to są najbardziej poruszające te dwa rozdziały, dlatego że one w jakimś stopniu dotykają nas bezpośrednio. Pamięć tamtych czasów jest jeszcze wciąż żywa i wciąż są różne skutki tego, co się wtedy wydarzyło. Ciągle się z nimi borykamy i w sobie, i w takich życiowych realiach. Dlatego te są takie szczególnie trudne, powiedziałabym, czasami w odbiorze. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tych obrazków świata, którego już nie ma, myślę, że gdyby nie takie kobiety jak te, które opisałam w tej książce, to nasz świat mógłby wyglądać teraz zupełnie inaczej.
Wracamy do naszej rozmowy o Polkach, które zmieniły wizerunek kobiety. Trochę pokrótce dzieliliśmy się różnymi wrażeniami dotyczącymi poszczególnych tych postaci, ale chciałbym, żeby może, jeśli pani pozwoli, przy niektórych zatrzymać się troszeczkę dłużej. Jest taka tutaj osoba, która zrobiła na mnie szczególne wrażenie, pani Antonina Walicka, którą pani tu nazywa panią przełożoną. No, to nie tyle, że nie jest to nazwa wymyślona, tylko po prostu tak ona była nazywana. Ale czyją była przełożoną? Dlaczego tak się nazywa?
Była przełożoną renomowanej warszawskiej pensji dla panien. A życiem swoim można powiedzieć, że realizowała ideał kobiety określony przez Elizę Orzeszkową, że kobieta powinna być samowystarczalna finansowo i przydatna dla innych. I rzeczywiście życie Antoniny Walickiej takie było. I to też jej zawdzięczamy być może, że ta, znaczy nie być może, na pewno, że ten nasz świat wygląda tak, jak wygląda, a nie inaczej, bo ona wychowała kilkanaście pokoleń młodych Polek. Zaczęło się to w bardzo trudnych warunkach, bo na początku XX wieku, kiedy założyła pierwszą czteroklasową szkołę w Warszawie, szkołę dla dziewcząt, podstawowe trudności stwarzały władze rosyjskie, władze szkolne. Ona nie dostała pozwolenia na piątą i szóstą klasę, w związku z tym prowadziła tę piątą i szóstą klasę początkowo konspiracyjnie. I rzeczywiście, jak się to czyta, te relacje uczennic, jak to się odbywało, to człowiek się nadziwić nie może, bo już my ze szkołą nie mieliśmy takich kłopotów, żeby się uczyć.
Tam jest stały nadzór. No, przecież tutaj się czyta w pani książce relacje uczennic, czy też tych osób, które mają pamięć tych wydarzeń, tak? To tam mamy do czynienia z takim dręczącym nadzorem, tak? Ze strony tych różnych komisarzy rosyjskich.
Inspektorów szkolnych. Inspektorów. Tak, w każdej chwili taki inspektor mógł przyjść do szkoły i wszystko sprawdzić. Wszystko trzeba było mu pokazać. W związku z tym te nielegalne lekcje polskiego, czy polskiej historii, czy polskiej geografii odbywały się na najwyższym piętrze w pomieszczeniu, w klasie znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie strychu. I w momencie, kiedy przychodził taki inspektor, był cały system ostrzegawczy, woźna na dole naciskała specjalny przycisk i w tym momencie tak zwana dama klasowa przebiegała po klasie, zbierała szybciutko kajety i książki, wynosiła to wszystko na strych, a panienki kładły przed sobą na ławkach robótki ręczne.
Bo tak było oznaczone lekcje
tak,
polskiego,
tak
jako oznaczone, robótki ręczne z krzyżykiem.
Tak, i to by tak było oznaczone w planie lekcji. I zanim inspektor na to trzecie piętro dotarł, to już wszystkie panny spokojnie szyły. A nauczyciele tych nielegalnych lekcji też ryzykowali bardzo wiele, bo to byli bardzo znani ludzie. To był Władysław Smoleński, historyk wybitny. Uczył tam Ignacy Chrzanowski, jeden z najwybitniejszych polonistów, historyków literatury. uczył Aleksander Janowski, założyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, czy Kazimierz Kulwieć. Więc to były wszystkie takie postacie świata akademickiego, takie z górnej półki. Oni ryzykowali swoją karierę naukową w tym momencie. Przemykali się na pensję tylnym wyjściem, tam
schodkami
tajnymi. I w momencie, kiedy się pojawiał inspektor, oni musieli się szybko z tej pensji ulotnić, więc to trochę tak wyglądało. Jak na filmie.
Cały kontekst tego jest niezwykły. Przypomnijmy sobie, że rok urodzenia naszej bohaterki to jest rok 1867. Ona z kolei zmarła w roku 45. Więc mamy do czynienia z niezwykłym takim, jakby to powiedzieć, następstwem różnych epok bardzo różnie nastrojowych. Tak? Ten czas, gdy przyszła na świat i gdy dojrzewała, to był czas wielkiej smuty i wielkiej udręki
po powstaniu
styczniowym. No, nawet nie chodzi o samą prostą reakcję jakiegoś smutku i bólu narodowego po upadłym powstaniu, ale to był przecież także przecięcie pewnych nadziei i na dłuższy czas trochę też taka przegrana bitwa, którą trochę wyglądała na przegraną wojnę. To były pokolenia, które były na skraju takiego przekonania, że o te sprawy takie, o które bili się ojcowie, nie warto zabiegać, są przegrane, trzeba na czym innym się skoncentrować. To jest czas, w którym ona wchodzi w życie, w którym się po raz pierwszy kształtuje. Potem mamy czas tych wszystkich nadziei, w których ona też uczestniczy i które też również wytwarza. Rok 1905 i początki pewnej swobody, jeśli chodzi o szkołę, to miało to moment zupełnie przełomowy, tak? Pewna swoboda czy wolność szkolna.
Ale tak naprawdę ta wolność szkolna to przyszła dopiero w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy w 16 roku i wtedy można było oficjalnie uczyć języka polskiego, polskiej historii, polskiej geografii. Bo przedtem, za czasów rosyjskich, język polski był nauczany jako język obcy, a polska historia i geografia były uczone w ramach historii, geografii powszechnej. Więc to były takie zakazane przedmioty i dopiero większa swoboda nastąpiła w momencie wkroczenia Niemców. Ale Antonina Walicka zajmowała się nie tylko intelektem swoich wychowanek, lecz także przygotowaniem ich do roli obywatelek swojego kraju, kiedy ten już będzie wolny, a później już wolnym kraju. Ona mówiła, że społeczeństwo szkolne to przyszłe społeczeństwo dorosłe. Więc w szkole było bardzo dużo takich, powiedzielibyśmy, inicjatyw społecznych. W czasie pierwszej wojny i także w czasie wojny bolszewickiej uczennice, te starsze, razem z nauczycielką jeździły do szpitali, zawoziły tam dla rannych żołnierzy jedzenie, ubrania, pieniądze uzbierane ze składek, papierosy. Już w 1907 roku powstało w szkole tak zwane Towarzystwo Wzajemnej Pomocy. Oczywiście działało to pod okiem nauczycielek, ale wszystkim tym zajmowały się pensjonarki. One prowadziły sklepik uczniowski, taki z materiałami szkolnymi tańszymi niż na mieście, antykwarnię podręczników, bibliotekę, do której zbierały książki. Zajmowały się też takim samokształceniem, to znaczy organizowały odczyty i spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. I tutaj miały panny dużą swobodę działania. Tyle, że oczywiście pod czujnym okiem pani przełożonej. Natomiast w tym Towarzystwie Wzajemnej Pomocy, oprócz tego takiej właśnie działalności, wdrażano dziewczynki do pewnych procedur administracyjnych, więc one miały obowiązek, raz na rok było walne zebranie, one miały obowiązek pisać sprawozdania, sprawozdania finansowe, były wybory, były raporty, czyli przygotowywało się na takim szkolnym poziomie kilkunastolatek przyszłe pracownice polskiej administracji, czy tak, działaczki więc nie, polityczne.
A więc nie tylko jakaś kompetencja naukowa na poziomie szkolnym, ale także społeczna. Jakby znajomość pewnych funkcji, zachowań, działań, które wymagają współpracy i także odnalezienia się w zespole, nie tylko takim, jak się ogólnie mówi, w grupie koleżeńskiej, ale w takiej grupie,
która jest zróżnicowana. W szerszym kontekście, jak najbardziej. I jeszcze co jest ciekawe, że tam było duże zróżnicowanie, że jeśli chodzi o pochodzenie społeczne, a także o stopień zamożności. I zawsze było kilka lub nawet kilkanaście uczennic, które płaciły mniej. Szkoły prywatne były wtedy dosyć drogie, ale były takie, które miały ulgi, a były takie,
45 złotych miesięcznie
które
w
nie
owym czasie.
płaciły nic.
No tak.
Więc i co najważniejsze, jednak wspomina jedna z uczennic później, że dopiero po skończeniu szkoły dowiedziała się, że jej koleżanka z klasy była taką uczennicą bezpłatną. Czyli jeszcze to była sprawa załatwiana dyskretnie, żeby nikogo nie upokorzyć tym, tą dobroczynnością. A dziewczynki naprawdę wszystko robiły same. Ja nie mogę teraz tego Państwu pokazać, ale do swetra mam przypięty znaczek szkoły, tejże właśnie, zaprojektowany przez jedną z uczennic, i to są inicjały AW, Antonina Walicka, i w to wpisana malusieńka literka G, oznaczająca gimnazjum, bo ta pensja w wolnej Polsce przekształciła się w ośmioklasowe gimnazjum Antoniny Walickiej.
No, ta przypinka, czy inaczej byśmy powiedzieli znaczek, albo już tutaj powiedzmy również broszka, pani przypadku nie jest taka zaskakująca, bo jest czymś w rodzaju rodzinnej pamiątki. Powiedzmy sobie szczerze, pani Aleksandra Walicka to pani babcia.
To jest moja cioteczna prababcia, czyli siostra mojego rodzonego pradziadka. I dzięki temu, że w rodzinie zachowały się materiały dotyczące zarówno jej samej, jak i dużo dokumentów, materiałów dotyczących pensji, która spłonęła, bo została zbombardowana przez Niemców, więc to, co było w szkole, zostało zniszczone doszczętnie. Czyli zachowało się tylko to, co pozostało w rękach rodziny, i dzięki temu mogłam wykorzystać ten materiał i odtworzyć tę niezwykle barwną historię.
Oglądam również zdjęcia w tej książce pokazujące dziewczęta prężące się w czasie ćwiczeń fizycznych,
Tak,
przygotowujące się do różnych
jest
występów,
świetna
obecne
anegdota.
tutaj. No jest to robiące wrażenie. Zresztą to nie tylko właśnie upozowane zdjęcia, tylko pewne zdjęcia sceny szkolne, tak, badania tutaj również widzę.
Właśnie to badanie lekarskie, czy lekcja gimnastyki, bo zdjęcia takie klasowe, to różne
Tak.
się zachowały. Natomiast ten gabinet lekarski, ta lekcja gimnastyki pensjonarek, to jest naprawdę taka ciekawostka.
Jedna z rzeczy, która
Rarytas.
robi też wrażenie, gdy się czyta o duchu tej szkoły, w którym, no, który był duchem tej pani przełożonej, to jest połączenie takich dwóch rzeczy, które rzadko ze sobą chodzą, niestety, mianowicie pewnego jakby wydobywania całego potencjału tradycji, tak, kanonu kulturowego i tak dalej, równocześnie pewna umiejętność znalezienia się z tym w współczesności, tak? Mówiono trochę tak i w języku tamtych czasów, że to jest szkoła demokratyczna. Tak? Wtedy to znaczyło trochę co innego niż potem po wielu przejściach to słowo demokracja jest wywijane na różne strony, ale wtedy znaczyło, zdaje się, jak rozumiem, po prostu to, że nie była to szkoła nastawiona przede wszystkim na jakiś stanowy przesąd, zamykanie się,
Nie, zupełnie
ograniczanie.
nie. To absolutne zaprzeczenie tego było nawet, bo Antonina Walicka była endeczką, a w każdej klasie było kilka Żydówek. I tu jest zaprzeczenie tego podstawowego skojarzenia, jakie dzisiaj ludzie często mają, że endecy to antysemici.
Tak,
Nieprawda.
tam czytamy takie różne, również akurat bolesne anegdoty dotyczące tego, jak z tych osobistych przekonań politycznych przełożonej usiłowano wytwarzać atmosferę jakichś plotek wokół tej szkoły i jak potem wskutek zdecydowania przełożonej dochodzić prawdy udawało się te plotki odrzucać, tak, jakoś pokazywać, że są pozbawione podstaw. Niemniej, no cóż, to jest tak, fake news.
Fake news, tak. Klasyczny przykład
Zawsze
fake news.
można
To
coś takiego.
nie jest to wynalazek naszej epoki.
No cóż, chciałoby się rozmawiać jeszcze długo o bohaterkach pani książki. Może spróbujmy powiedzieć o osobie, która oddana była sprawie, no, powiedzieć, wyjątkowo ważnej, a trudnej. Mianowicie mówię o pani Konstancji Skirmund, pisarce i publicystce, o której pani pisze już pod tytule, że Litwinka i Polka jednocześnie. To chyba nie kwestia tylko przypadku, że tak się złożyło, że Litwinka i Polka, ale również chyba pewnej misji życiowej, tak, tej pani.
Tak, ta kobieta zachwyciła mnie swoją umysłowością, taką samodzielnością myślenia. Ona rzeczywiście żyła na pograniczu dwóch kultur. Uważała się za Litwinkę, ale pisała po polsku. Mieszkała na terenie dzisiejszej Białorusi, bo w Pińsku. Walczyła o polską szkołę. Walczyła o polskie instytucje, takie jak filia Mińskiego Towarzystwa Rolniczego w Pińsku, czy Bank Poleski, do którego nawet udało jej się wprowadzić kobietę znajomą swoją, Marię Makowską, na krótko wprawdzie, ale kobieta w banku w tym czasie, to było coś. Założyła też kasę pożyczkowo-oszczędnościową zwaną Mrowiskiem i to była kasa dyskryminująca mężczyzn, bo panowie mogli tam przyjść tylko po uprzednim umówieniu się. Panie mogły przyjść w każdej chwili. I ta kasa wspierała inicjatywy ziemianek, które chciały coś w swoich majątkach zrobić, ulepszyć. Ale ona przede wszystkim uważała się za Litwinkę.
Czy to w tamtym czasie znaczyło, bo to jest kwestia do dyskusji, czy to wtedy, czy w tamtych czasach znaczyło to Litwinkę, czyli nie Polkę? Już chyba trochę tak.
Tak, tak. I tutaj to jest to tak złożony problem, że właściwie trudno to bardzo w krótkim czasie wyjaśnić. Ona była przedstawicielką tak zwanego ruchu krajowego, powstałego właśnie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chodziło o to, żeby wszystkie narodowości, które żyją na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, żeby ich dorobek kulturalny był respektowany w równym stopniu. To mówiąc tak w dużym uproszczeniu. Ona uważała się za Litwinkę, za obywatelkę państwa, które kiedyś połączyło się z Polską w dobrowolnej unii.
Obywatelka Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wolni z wolnymi, równi z równymi.
Hasło naszej unii.
Tak. I ona jest Litwinką. Powiedziała o sobie w którymś artykule, określiła się jako gente Lituana natione Lituana, czyli z rodu litewskiego, narodowości litewskiej. Przypomnę tutaj, że Mickiewicz mówił o sobie gente Lituanus natione Polonus, z rodu litewskiego, narodowości polskiej. I duża część szlachty zamieszkującej tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego utożsamiała się wtedy z kulturą polską. Język polski był dominujący w tych warstwach i oni o sobie mówili gente Lituani natione Poloni. Ona nie. I też ciekawe są jej bardzo poglądy na temat Unii, że Unia była z jednej strony dla Litwy dobrodziejstwem, bo na Litwie nie istniał system prawny, nie istniało szkolnictwo i obce były zdobycze kultury chrześcijańskiej. Ale ponieważ ta polska kultura była silniejsza i dojrzalsza, jak gdyby wchłonęła w siebie tego młodszego brata, czy raczej młodszą siostrę, to wchłonięcie kulturowe było dla Litwinów niebezpieczne, bo oni się w tej polskiej kulturze jako rozpłynęli. I stąd się zresztą brały te konflikty w XIX wieku polsko-litewskie, bo w Litwinach obudziło się w pewnym momencie to dążenie do odtworzenia swojego języka, do powrotu do korzeni. Język jest trudny, język jest jedyny w swoim rodzaju, także ciężko się porozumieć. Jest niewielka grupa ludzi, którzy tym językiem mówią. Więc oni są niejako zmuszeni do szukania języka porozumienia z sąsiednimi narodami. Konstancja Skirmund uważała, że to może być albo polski, albo niemiecki. Rosyjskiego nie brała pod uwagę ze względów patriotycznych. Uznała, że jednak łatwiej będzie mówić po polsku, bo te wpływy polskie były silniejsze. I teraz ona pisze dzieje Litwy w Zarysie, pisze taką trylogię nad Niemnem i Bałtykiem i nagle znajduje się w centrum tego konfliktu polsko-litewskiego. I zaimponowała mi tym, że ona nie dała się zmanipulować żadnej ze stron tego konfliktu, że ona potrafiła zachować swoje własne niezależne zdanie, że Litwinom zarzucała zbyt duże dążenia separatystyczne, Polakom zarzuciła wręcz hakatyzm w stosunku do Litwinów. To oskarżenie takie...
No mocne, tak, zwłaszcza skierowane do Polaków. Tak.
Ale trzeba przyznać, że jedni i drudzy ją szanowali. I po jej śmierci, zarówno w prasie polskiej, jak i w prasie litewskiej, pojawiły się bardzo ciepłe słowa i bardzo takie wzruszające teksty. A Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, no taka już powiedziałabym kolebka tego separatyzmu litewskiego, zamierzała jej przyznać tytuł doktora honoris causa. Do tego nie doszło, no bo ona zmarła przedwcześnie. Więc postać naprawdę niezwykła. Kobieta, która dyskutowała z najwybitniejszymi intelektualistami swojej epoki, która przyjaźniła się z Jonasem Basanavičiusem, najwybitniejszym przedstawicielem litewskiego odrodzenia. Taka naprawdę intelektualistka z górnej półki, a jednocześnie zajmująca się całkiem takimi materialnymi, przyziemnymi bankowymi sprawami.
Bankowo-spółdzielczymi.
Banki, szkoły polskie. Ocaliła kościół w Horodyszczu przed zniszczeniem, też takimi akcjami wymierzonymi w administrację rosyjską. Więc była jednocześnie polską patriotką. I co najśmieszniejsze, tak ją właśnie określały władze carskie rosyjskie. Ona i jej przyjaciółka Józefa Kurzeniecka były nazywane przez urzędników rosyjskich eti praklatyje, polskie patriotki.
Okazuje się, że bardzo łatwo być uogólniony przez wroga w taki czy w inny sposób. No cóż, trzeba będzie naszą rozmowę niestety kończyć, ale w planach mieliśmy jeszcze choć parę słów o Irenie Iłakowiczowej. To jest z kolei właśnie już to pokolenie z końca pani przeglądu książkowego. Może zostawmy jej osobę jako taki smak dla wszystkich, którzy sięgną do pani książki, wspominając tylko o kobiecie, która już przed wojną, przed 1939 rokiem prowadziła z mężem pracę w zakonspirowanej organizacji polskiej. To tajemnicza sprawa. Potem w czasie wojny uczestniczyła w konspiracji równocześnie antyniemieckiej i antysowieckiej i z racji zaawansowania w tej konspiracji w różnych trudnych okolicznościach, w których się tam znalazła, no doświadczyła i niemieckiego więzienia, nawet obozu koncentracyjnego, z którego zupełnie w trybie awanturniczym została wydobyta, w trybie filmowym, no a potem w bardzo tajemniczych i pełnych cienia okolicznościach zginęła w trakcie z kolei jakiejś akcji antysowieckiej, jeszcze w czasie okupacji, jeszcze pod
okupacją
niemiecką.
Była to jedna z najpiękniejszych Polek międzywojnia i wracając do początku naszej rozmowy, to ona właśnie jest na okładce książki w takim trochę dziwnym przebraniu. Jest to zdjęcie pozowane, to jest strój alpinisty. Jest to przypadkowa zapewne, ale tak się zdarzyło, że pewna aluzja do wydarzenia z jej życia, kiedy ona jako młoda dziewczyna, młoda studentka wspinała się w Alpach. Jeden z kolegów alpinistów spadł do przepaści. Ona w brawurowy sposób spuściła się na linię i wydobyła go. Niestety już martwe ciało, ale nikt się nie odważył tego zrobić. Ona tego dokonała.
O kobietach, które były bohaterami, bohaterkami rozmaitej pracy. Te, które tutaj widzimy w książce, to jest oczywiście pewien wybór tych, o których można było napisać. Jest złych bohaterek zapewne i było na pewno znacznie więcej takich, których praca i codzienne obowiązki, a można powiedzieć, może albo czekają jeszcze na swojego autora opracowania, albo po prostu nigdy nie muszą wejść do książek, bo są życiem dobrze przeżytym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
pani Joannie Puchalskiej, która dzisiaj nas zaszczyciła swoją obecnością w konwersatorium. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.